Dzień dobry Państwu. Kluczowy temat, a w nim gościmy panią posłankę Lewicy Katarzynę Ueberhan. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani poseł, jak to jest z tą wypowiedzią o ewentualnym zakazie spowiedzi jednego z posłów? Czy to jest taki standardowy chwyt antyklerykalny przed wyborami Lewicy, czy faktycznie jakiś pomysł, który się gdzieś zapowiada?
To jest wypowiedź europosła, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, ja to o żadnych chwytach mowy być nie może. Co do zasady, jako Lewica, ja też osobiście, jesteśmy za rozdziałem państwa od kościoła, za jasnym podziałem, że to co kościelne, to kościołowi, to co państwowe państwu. Jesteśmy za wyprowadzaniem religii ze szkół. I idąc jakby tym tropem, wtedy trzeba należałoby przyjąć, że tak jak Kościół nie powinien się wtrącać w sprawy państwowe, tak i państwo nie do końca powinno się wtrącać w kwestie wiary i kwestie kościelne.
Czyli nie popiera pani wypowiedzi kolegi.
Ale rozumiem skąd taki pomysł. Sama obecnie określam się jako ateistka, ale jako dziecko byłam osobą bardzo wierzącą. Chodziłam do kościoła, do spowiedzi i tak dalej. I pamiętam, że te spowiedzi bywały naprawdę bardzo różne. I gdy posyłamy młodą osobę, jeszcze nieukształtowaną do spowiedzi, nie wiemy tak naprawdę, na jaką osobę trafi. A ksiądz to tylko człowiek, a ludzie są różni. Wiemy, że Kościół się zmaga z problemem pedofilii. No niestety nie rozliczył sam siebie z tego problemu. I jeżeli jest tam jakikolwiek cień zagrożenia, jeżeli Kościół sam się nie rozliczył, liczy z tego grzechu, z tej zbrodni. Tak długo, myślę, mogą rodzice mieć wątpliwości, posyłając dzieci do kościoła, czy zostawiając sam na sam z księdzem w konfesjonale. Proszę mi wierzyć, ja się nasłuchałam bardzo różnych rzeczy, więc rozumiem ten postulat, żeby to powinna być osoba, dorosła, a nie dziecko.
Ale gdyby przyjąć jednak takie założenie, że mamy wolność wyznania, elementem wyznania jest możliwość przystępowania do spowiedzi, to jest jedna przesłanka. Druga przesłanka to taka, że w samej archidiecezji poznańskiej w 2021 roku, korzystał tutaj ze statystyk Kościoła katolickiego, z 26% dominicantes, to są ci, którzy chodzą co niedzielę do kościoła, 13% to są komunikantes, te 13%, licząc na to, to w ciągu roku byłoby z kilkaset tysięcy spowiedzi w całej archidiecezji poznańskiej. No nie słychać, żeby tam były jakieś nieprawidłowości przy tym sakramencie. Czy rzeczywiście pan poseł się za daleko trochę nie zagalopował w takim postulacie?
Tak naprawdę jako posłanka, jako osoba reprezentująca właśnie tą władzę świecką, nie chciałabym się wypowiadać w kwestiach kościelnych, mówiąc szczerze, i sugerować niczego, ale może to jest do rozważenia.
Czy to jest kwestia relacji państwa Kościół, czy to sam, nie jest już jednak ingerencja w wolność religijną,
nie wiem, czy sam Kościół nie powinien rozważyć, czy to jest naprawdę dobre, czy jednak mamy XXI wiek. Nasza wiedza o człowieku, o dzieciach, o rozwoju psychologicznym jest już inna niż w czasach, gdy religie się kształtowały. Może należałoby podejść do tego
Z punktu widzenia teologii to jest jednak wprowadzenie w życie sakramentalne ma to do siebie, że wprowadza się też i młodociany. To jest rzecz naturalna, że w wierze się wzrasta.
Mówimy tutaj o jednym małym wycinku jakby tej wiary. Jednej praktyce, która oznacza, że człowiek, młody człowiek, będąc sam na sam z osobą dorosłą, mówi jej o swoich jakichś największych tajemnicach, grzechach. Pytanie, co jest grzech? No, nawet sama kwestia tego, co jest grzechem, a co nie, to
może,
za daleko
byśmy zrobili z naszej rozmowy teologiczną. Chciałem tylko zapytać o tę wypowiedź pana europosła.
Więc to jest kwestia, naprawdę, myślę, że jest mamy XXI wiek i może sam Kościół powinien się pochylić nad formułą tej spowiedzi. Ja nie mówię, że ma jej nie być, może jednak ta formuła powinna się zmienić. I trzeba by się zastanowić nad wiekiem dzieci przystępujących do do takich czynności religijnych. Podobnie zresztą jak z chrztem. No, mamy tradycyjnie chrzcimy małe dzieci, ale pytanie, czy człowiek nie powinien jednak być osobą dorosłą?
W wszystkich religiach monoteistycznych wprowadza się małe dzieci do życia religijnego od tysięcy lat. To jest standardowa sprawa.
Ale moi rodzice, na przykład przynajmniej najmłodszej siostrze, stwierdzili, że poczekają, aż ona podrośnie i sama zdecyduje, czy chce zostać ochrzczona i dołączona do kościoła, czy nie. I to był jej wybór. Więc tak też można. To nikt nie jest powiedziane, że to jest przymus, że musimy koniecznie włączać małe dzieci. Możemy poczekać, aż dorosną, czy będą świadome na tyle, żeby zdecydować samodzielnie.
W wszystkich religiach monoteistycznych przyjmuje się, że dzieci są częścią praktyk wiary, dlatego się właśnie dzieci włącza do religii kościołów. Ale wróćmy do, czy raczej zacznijmy teraz rozmowę o tematach politycznych, jakkolwiek te są bardzo interesujące. Pewnie jeszcze te kwestie, zresztą nazwijmy je ideologiczne, wrócą w najbliższych miesiącach kampanii wyborczej. Chciałem zapytać panią poseł...
Wolałabym, żeby może nie, ale o świeckim państwie na pewno jeszcze będziemy rozmawiać, ale mam nadzieję, że o konkretach.
Idee, filozofie, religie są też częścią metapolityki, one kształtują politykę, prawda? Trudno też od tych tematów gdzieś uciekać.
Jesteśmy w specyficznej sytuacji. Jesteśmy w sytuacji, w której zmagamy się z tyloma kryzysami. Dopiero po kryzysie pandemicznym, w trakcie kryzysu tak naprawdę wojennego za naszą wschodnią granicą, w trakcie kryzysu gospodarczego.
Zgadza
więc
się,
tych tematów
pani poseł,
będzie
no więc,
bardzo
no więc
dużo.
Przejdę do tematów, przejdę do pytania o tematy priorytety lewicy. Państwo mieli takie spotkanie, pochwaliliście się nim na mediach społecznościowych z ambasadorami, gdzie poinformowaliście ich o priorytetach lewicy na 2023 rok. Ja chciałem w imieniu naszych słuchaczy zapytać o te priorytety.
Tak, to było noworoczne spotkanie z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego. Tam oczywiście skupiliśmy się na tym spotkaniu w dużej mierze na kwestiach polityki zagranicznej, podkreślając nasz euroentuzjazm, to, że chcemy, by Polska nadal pozostawała w Unii Europejskiej. Mało tego, byśmy zaciśniali te relacje z Unią Europejską.
Bo chyba nie ma w Polsce ugrupowania politycznego, które nie chciałoby być
tak
w Unii
bardziej
Europejskiej.
Na prawo.
Nawet Konfederacja chyba chce.
No właśnie, to jest dobre pytanie. Jakby posłuchać posłów Solidarnej Polski czy Konfederacji, to można byłoby mieć wątpliwości.
Oni też chcą, ale trochę na innych warunkach.
A my chcemy na pełnych warunkach, chcemy na równych warunkach, chcemy zacieśniania tej współpracy, chcemy większej integracji europejskiej. Oczywiście Polska też zobowiązała się do wejścia do strefy euro. W tej chwili nie jesteśmy w stanie jako kraj tego zrobić, tych warunków wypełnić, ale w jakiejś przyszłości uważam, że powinniśmy...
A jak Lewica patrzy na strefę euro, czy obserwujecie na przykład Chorwację? Tam jest bardzo poważny problem wzrostu cen. To akurat Lewica powinno interesować, bo to uderza w najuboższych. Jesteście państwo...
W Polsce też mamy bardzo poważny wzrost cen. Też mówię, że my obecnie nie jesteśmy jako kraj w stanie spełnić tego warunku i przystąpić do strefy euro.
Ale gdyby sobie wyobrazić sytuację
tego kryzysu, o których mówiliśmy...
To na ten wzrost cen wszedłby ten kolejny wzrost ten związany z przyjęciem euro.
Ale teraz nikt o tym nie mówi i myślę, że to w ogóle nie jest ten czas, kiedy... Bo sytuację w państwie trzeba ustabilizować. Mamy dużo innych problemów, z którymi się musimy zmagać i w takiej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej nie wprowadza się konkretnie, jakby nie będziemy tworzyć kolejnego problemu.
To nie jest
postulat na ten, jeżeli mówimy o priorytetach na 2023, jeżeli mówimy o roku wyborczym, na pewno tego tam nie znajdziemy. Znajdziemy, jeżeli już mamy odchodzić, jeżeli miałabym odejść od polityki zagranicznej, to na pewno kwestie pracy będą dla nas ważne.
I co byście chcieli zmienić, bo rozumiem, kwestia pracy to jest zmiana w kodeksie pracy?
Nad kolejnymi zmianami w kodeksie pracy teraz pracujemy. W poniedziałek zbiera się też zespół, który wspólnie założyłyśmy z posłanką Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, dotyczący sytuacji kobiet na polskim rynku pracy. Te zmiany w kodeksie pracy, nad którymi teraz pracujemy, one akurat w wprowadzają dwie europejskie dyrektywy. Jedna zwana w skrócie work-life balance, czyli mająca zadbać o równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. I druga dyrektywa, o niej się mówi rzadziej, ale też jest częścią tych zmian, o większej przejrzystości i przewidywalności warunków zatrudnienia właśnie na rynku pracy w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej, czyli w Polsce również, jako części rynku.
Jaki konkretny produkt miałby po tej drugiej zmianie, bo to jest ciekawa sprawa, być widoczny dla użytkownika, czyli potencjalnego albo realnego pracobiorcy?
Ta druga dyrektywa jest też dla mnie interesująca, ponieważ ja złożyłam taki projekt ustawy w imieniu Lewicy o likwidujący lukę płacową, czyli nadający narzędzia do likwidacji luki płacowej, czyli tej różnicy w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, gdzie często niestety również w Polsce za tą samą pracę kobiety bywają wynagradzane gorzej. I ten zapis akurat
czy
się
mamy
w tej...
Jakieś dane, w jakim procencie ten problem występuje?
Jeżeli chodzi w ogóle o Unię Europejską, jest on większy, bo to jest kwestia nawet do 18% różnicy, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzenia. W Polsce jest on niższy, bo jest to 8%, ale pamiętajmy, że tak trochę statystyki nie oddają rzeczywistości, bo to bardzo zależy od branży. Bo jeżeli weźmiemy, czy to miejsce, w którym ja w tej chwili pracuję, czyli w Sejm, no tam nie ma różnicy, wszystko jest z automatu, prawda, to samo wynagrodzenie, wszyscy posłowie, czy poseł, czy posłanka.
Ja pracuję również na uniwersytecie i tam jest dokładnie tak samo. Tam też również i panie i panowie mają to samo wynagrodzenie.
Czyli w przestrzeni budżetówce, w przestrzeni publicznej, tutaj tego się nie różnicuje. Tak samo, jeżeli weźmiemy pod uwagę...
Proszę, jakie sprawiedliwe państwo, pani poseł, jakie praworządne, jak pracuje dobrze równość.
Tak, to tutaj też te nasze wynagrodzenia, myślę, też są bardziej transparentne i o to też chodzi. To znaczy o to też chodzi i w tej dyrektywie, ale tego akurat nie znajdziemy w tych zmianach, które wprowadzane są ustawą rządową, dlatego będę zgłaszała też poprawki, bo to znajduje się jakby w moim projekcie ustawy, żeby osobę informować o osobę, która jest zatrudniana, żeby otrzymywała informację o poziomie wynagrodzenia na danym stanowisku i z podziałem właśnie na płeć.
W Polsce cały czas
wynagrodzenia nie są przejrzyste.
Ponieważ jednak niejawność wynagrodzeń daje też możliwość pewnej, to jest normalna część polityki kadrowej poza budżetową sprawą, tak? Że mamy pracownika, który pracuje może bardziej wydajnie, chcemy go bardziej wynagrodzić, mimo że on jest na tym samym stanowisku.
Ale do tego są inne instrumenty, panie redaktorze. To znaczy ja
to
tutaj...
rozumiem, że ten instrument nie wyklucza tego, tak?
No oczywiście, że ja tutaj mówię o podstawowym wynagrodzeniu, ja nie mówię o jakichś premiach, nagrodach,
czyli taki pracownik chodzi do pracy i jaką informację powinien uzyskać? Że na tym samym stanowisku w tym zakładzie pracy tyle i tyle się zarabia? Czy jest to podstawowy punkt wyjścia?
W założeniu projektu mojej ustawy powinien dostać taką informację. I też firmy powinny sprawozdawać te średnie wynagrodzenia.
Czy to też nie załamie ich konkurencyjności? No bo takie sprawozdanie
ale
to jest jednak
odsłonięcie. Panie redaktorze, na świecie to funkcjonuje. Na świecie już mamy
politykę płacową.
Zdarzyło mi się mieszkać za granicą, pracować za granicą i tam są takie miejsca, jest wiele krajów na świecie, gdzie przy ogłoszeniach już o pracę podane są te widełki i to nikt nie robi tajemnicy z tego, jak i na jakim poziomie na danym stanowisku się zatrudnia. A jest sytuacja odwrotna. Ja znam firmy, ponieważ jesteśmy też w kontakcie z racji tego zespołu i też z działalności poselskiej ze związkowczyniami, ze związkami zawodowymi. I naprawdę niestety znam firmy, które zatrudniając już na dzień dobry, o tym się nie mówi, pracownicy nie mogą mówić też, ale jakby to jest taka tajemnica policznela, tajemnica wewnątrz firmy, że pani przychodząca do pracy, są takie firmy, gdzie dostaje od razu 30% mniej niż mężczyzna na danym stanowisku i mówi się, że dlatego, że jest kobietą i że pewnie będzie mniej wydajna, ale później nie koryguje się tego, nie porównuje się tego z tą faktyczną pracą, która jest wykonywana i tak naprawdę znam takie osoby, znam takie przypadki i uważam, że to jest niesprawiedliwe i nieuczciwe. I powinniśmy z tym, więc te statystyczne 8% nie oddaje problemu faktycznie.
Czy uważa pani, że jest większy
mamy,
problem, tak?
Problem jest większy w zależności od branży. Jeżeli mówimy o innych branżach, też w sektorze prywatnym, ta różnica będzie większa. I jeszcze jest jedna kwestia, jeszcze jest kwestia tak zwanych sfeminizowanych zawodów. Jeżeli się też przyjrzymy tej kwestii, to będziemy mieli takie systemowe tych zawodach uważanych za typowo kobiece, zarobki też na starcie są niższe niż w tych zawodach typowo męskich.
Poranek w Radiu Poznań. Rozmawiam z posłanką Lewicy Katarzyną Überhan. Chciałbym zapytać panią poseł o taką inicjatywę też poselską Lewicy. Niedawno grupa posłanek, zwracam na to uwagę, zaprotestowała przeciwko dyskryminacji ojców. Tak, i postulujecie państwo przedłużenie urlopu tacierzyńskiego. To się pięknie słucha, mężczyźni powinni się czuć w tym momencie zaopiekowani, ale czy nie jest jednak tak, że zgodnie z naturą właśnie kobieta jest małym dzieckiem, chociażby z tego względu, że musi je karmić? Prawda?
No, kobieta jest z małym dzieckiem, tak? Bo nie zrozumiałam, jak powiedział małym dzieckiem. Z małym dzieckiem.
Z małym dzieckiem, z małym tak. Dzieckiem, chodzi o ten urlop, tak.
Powiem tak. To jest też kolejna z tych zmian w urlop ojcowski, tacierzyński. Ja bardziej lubię to słowo, ale przyjęło się urlop ojcowski. Jest też wprowadzany w ramach zmian tą dyrektywą Work-Life Balance. Mhm. Chodzi o równy podział obowiązków z założenia projektodawców, twórców dyrektywy. Chodzi o równe i równouprawnienie, równouprawnienie obowiązków kobiet i mężczyzn, w tym opieki nad dziećmi. Kobieta jest w gorszej pozycji, również na rynku pracy, dlatego, że gdy jest w wieku reprodukcyjnym, pracodawca mówi, o, ona mi ucieknie na urlop macierzyński. Ale jeżeli pracodawca będzie wiedział, że jest wybór, że może też pójść ten ojciec i ta matka. Nie wiadomo, kto pójdzie na ten urlop, bo
czyli
to jest
chodzi
ich wybór.
Państwu o taki mechanizm, który zagwarantuje lepszą pozycję kobiet na rynku pracy.
Tutaj tą zmianą ustawodawca daje możliwość ojcu pójścia na ten urlop ojcowski, ale nie daje mu takiego samego zabezpieczenia finansowego, jak dostaje kobieta. Kobieta dostaje 80% swojego wynagrodzenia na urlopie macierzyńskim, mężczyzna na ojcowskim ma dostać 70%. I jest to dyskryminacja tych panów, ale też dyskryminacja, która uderza w kobiety. Bo znowu, jeżeli rodzina będzie miała do wyboru 70-80, no to znowu podtrzymujemy patriarchalny system rodziny, gdzie kobieta idzie na urlop, bo jej macierzyński jest wyższy. One powinny
musimy
być równe
kończyć.
I w ogóle powinny być w wysokości 100%. Panie
musimy kończyć,
a nie 80,
musimy kończyć, ale mam wrażenie,
procent.
Że dopiero rozwijamy rozmowę o postulatach Lewicy, które staną się pewnie też postulatami zbliżającej się kampanii wyborczej.
Część na pewno.
Bardzo dziękuję. Rozmówczynią moją była dzisiaj pani posłanka Katarzyna Überhan z Lewicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dobrego dnia.
Państwu życzę dobrego dnia. Za oknem pada śnieg. Tych, którzy mają urlop, dobrego wypoczynku. Tych, którzy idą do pracy, dobrego przygotowania do weekendu. Kłaniam się państwu, Cezary Kościelniak.